Dobra, witajcie kochani. Bardzo dawno nas z Agatą tutaj nie było w tym miejscu, ale chyba dobrze, bo Kościół się bardzo rozwinął od tamtego czasu. Jest tu dużo, dużo ludzi. Jest mnóstwo dzieci i młodzieży. Jesteśmy z Agatą zaskoczeni. Chyba w Starogardzie tutaj te procesy szybciej zachodzą. Ta ciąża trwa krócej i dzieci szybciej rosną, bo jest tutaj naprawdę, naprawdę mnóstwo. A Wszechmogący Panie, dziękuję za to, że dzisiaj możemy mieć tutaj wspólnotę przed Twoim tronem, że możemy razem się spotkać po to, żeby wznosić nasz wzrok do nieba. I Panie, pragniemy, byś Ty do nas mówił, byś Ty nas przekonywał, byś Ty dawał nam wizję. Proszę Cię, by to był święty czas, w dalszym ciągu święty czas zbliżania się do Ciebie. Chwała Ci będzie, Panie. Amen. Ja błogosławię wszystkie dzieci i młodzież w szczególności. Jesteście skarbem. Jesteście cenni. Wzrastajcie na Bożą chwałę tam, gdzie jesteście. W Waszej szkole. Życzę Wam, żebyście się nigdy nie czuli, że jesteście inni, dziwni. Jesteście błogosławieństwem szkół, do których chodzicie. Czasami możecie czuć się inni, możecie czuć się wyrzutkami za sprawą tego, jak wierzycie. Nadejdzie czas, w którym wasi koledzy i koleżanki przyjdą do was, żebyście powiedzieli im o tym, w co wierzycie. Bo to, co jest w waszych sercach posiane, jest skarbem, który wyda potężny owoc.
Amen.
Zgadza się? Dobra. Kochani, chciałbym rozpocząć od kilku doświadczeń covidowych. Nie wiem, czy tutaj u was też ten temat się pojawił. COVID. No właśnie. Bo żyje Polska, żyje świat tym tematem. Wiele zjawisk się pojawia, nasze życie się zmienia. Teraz słychać teraz. Dobra, chciałbym Wam kilka rzeczy opowiedzieć. Tak, gdy pojawiły się informacje o wirusie w marcu, padł wielki lęk na wiele osób. Wiemy już, że środki, które były podjęte, były nieproporcjonalne, strach był nieproporcjonalny, ale to jest początek rzeczy, które dopiero nadchodzą. I dobrze by było, żebyśmy my jako chrześcijanie byli gotowi do tego, co dopiero nadejdzie. W ciągu dosyć krótkiego czasu Pan Bóg dał mi zrozumienie tego, co się pojawiło i co na nas spadło. Przypomniał mi się trzeci rozdział Ewangelii, nie Ewangelii, tylko Księgi Daniela, gdzie opisana jest pewna historia. Król Nebukadnezar wpadł na pomysł, że postawi olbrzymi posąg ze złota na równinie Duran. I wezwał wszystkich urzędników ze swojego królestwa, żeby stawili się przed tym posągiem. Ich było kilka tysięcy. I powiedział, na dany znak, kiedy trąby zabrzmią, wszyscy padniecie i oddacie chwałę temu posągowi. On nazwał sprawę wprost. Powiedział, że to jest Bóg, którego on zbudował. Przed tym Bogiem padniecie i jemu się pokłonicie. I trąby zabrzmiały i wszyscy padli i oddali pokłon. Za wyjątkiem trzech osób, które się nazywały... Szadrach, Meszach i Abednego. Trzeci rozdział Księgi Daniela. Przeczytajcie sobie w domu. I król nie widział tego, że tych trzech nie padło na twarz, ale ktoś przyszedł i widział królu, gdy wszyscy padli, było tutaj trzech Izraelczyków, którzy tego nie zrobili. To jest niedopuszczalne. Postawiłeś Boga, a oni się nie pokłonili. Król się zdenerwował. Ale ci chłopacy dosyć dużo dobrej roboty u niego robili na dworze i powiedział, dam wam jeszcze jedną szansę. Nie wiem, może nie dosłyszeliście, może nie chcę, żebyście zginęli. A król zapowiedział, że każda osoba, która nie odda pokłonu temu posągowi, co się z nią stanie? Zostanie wrzucona do pieca. Tam był gdzieś w pobliżu olbrzymi piec, gdzie że każda osoba, która się nie pokłoni przed tym bóstwem, zostanie wrzucona do pieca. I słuchajcie, drugi raz zabrzmiały trąby ze względu na tych trzech. Wiecie, co oni zrobili? Co oni zrobili? Kto pamięta? Nic nie zrobili. Nie pokłonili się. Nie pokłonili się. A opowiadam tę historię po to, że postawiono przed nami wielki posąg strachu, przed którym kazano nam się pokłonić. Część się pokłoniła, część się nie pokłoniła. W różny sposób argumentowano to pokłonienie się, że tak będzie bezpieczniej, tak będzie humanitarniej, tak będzie po prostu lepiej. Chciałbym tutaj jeszcze nawiązać do tego, co tych trzech chłopaków powiedziało. Jest Bóg w niebie, który jest w stanie uchronić nas przed śmiercią w tym piecu. Ale nawet gdyby nas nie uchronił, to i tak się nie pokłonimy. I ta postawa tych trzech chłopaków tym wszystkim jest niesamowicie istotna. A bardzo często, kierując się jakimś tam argumentacją, wybieramy to, co będzie bezpieczniejsze. Dla chłopaków byłoby bezpieczniejsze, gdyby się pokłonili. Tak się wydaje. Ale przez to, że się nie pokłonili, zachowali swoje życie. Skończyło się to tak, że zostali wrzuceni do pieca. Zostało wrzuconych trzech do pieca, ale z jakiegoś powodu w tym piecu było czterech. I z powodu tego czwartego nie spłonęli.
Amen.
To jest wielka historia. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, niedawno przyjechał pastor z Anglii, który mówi, zamknęli nam kościoły. Nie możemy wielbić Boga. Nie możemy się modlić. Tak powiedziały autorytety, tak powiedziały państwo, takie dostali wytyczne. A puby są wszystkie otwarte. I ludzie siedzą i chleją. I wolno. Bo jest to podstawowa potrzeba człowieka i muszą. A do kościołów ludzie nie muszą chodzić. I część chrześcijan powiedziało, oczywiście musimy tak zrobić, jak mówi państwo, bo musimy być posłuszni. Ale ta sytuacja dzieje się na całym świecie i w chwili obecnej powstają kościoły podziemne. Tak jak w Chinach. Bo istnieje pewna granica, której chrześcijanie przekraczać nie mogą. To jest granica, gdzie prawo państwowe wchodzi w kompetencje prawa Bożego. A Boże prawo jest takie, że macie się spotykać i macie oddawać mi chwałę i macie opowiadać o wielkich dziełach, które ja czynię. Zgadza się?
Amen.
Tak czytamy w Biblii? Tak czytamy. I teraz. Czy coś nam może grozić z tego powodu? Może nam grozić?
Tak.
Może. Może być nawet tak, że się zarazimy. I może być nawet tak, że z tego powodu zarażenia umrzemy. Ale to nie my się tym mamy już przejmować, bo kiedyś trzeba praktykować 16 rozdział Ewangelii Marka, gdzie jest napisane, choćbyście węże brali do rąk, nic wam nie będzie. Choćbyście to zatrutego wypili, nic wam nie będzie. I nadchodzą czasy, w których musimy być posłuszni Bogu i nie martwić się, co z tego wyniknie w kategoriach świeckich, bo najgorszą rzeczą to jest wdać się w dialog z diabłem. Ktoś powiedział, nigdy nie rozmawiaj z wężem, nawet gdyby mówił ludzkim głosem. Ewa to zrobiła i źle się to skończyło. Słuchamy Boga, jesteśmy Jemu posłuszni i robimy to, co należy. Także już na samym początku to ten obraz do mnie przyszedł, to zrozumienie przyszło, że tak należy robić i mieliśmy spotkania w domu, gdzie studiowaliśmy Biblię i modliliśmy się i mieliśmy wielką, wielką radość, że jesteśmy w Bożej obecności, jesteśmy w Jego wolności. Ale prowadzimy kościół uliczny w Gdańsku. Prowadzimy kościół uliczny. No i nagle wchodzą te wszystkie restrykcje, nie wolno tego, nie wolno tamtego, nie wolno. I zaraz zgadnijcie, jak przetrwał kościół uliczny w Gdańsku. Ktoś powiedział, online? Nie, online nie. Nie, bo osoby, które biorą udział w kościele ulicznym, po prostu nie wiedzą zazwyczaj, że tam będą i coś w ich życiu się wydarzy. I kochani, pierwszy początek, pozamykamy restaurację i restauracja, która od 6 lat dostarczała nam zupę, dzwoni do nas i mówi, przykro nam, nie dostarczymy wam zupy, ponieważ musieliśmy zamknąć restaurację, a tak a propos, zamknęli się na dobre, restauracja padła. Nie przeżyła tego, co się wydarzyło. Także nie mamy już zupy od nich, na razie nie mamy zupy w ogóle. I się zastanawiamy, co dalej. W każdym razie przychodzimy na kościół uliczny, nie mamy zupy. Ja rzuciłem hasło na Facebooku. Ludzie, przynieście jedzenie, żebyśmy mogli karmić osoby bezdomne. Ale z powodu wirusa jedzenie nie wpłynęło, bo osoby się nie chciały kontaktować z innymi osobami, nie chciały wychodzić z domu, bo się bały. I wpłynęło na kościół uliczny tylko 20 kanapek i przyszło około 40 głodnych facetów. Czyli te kanapki wysypane na stół stanowiły taką niewielką kubkę, taką naprawdę małą, i 40 facetów stało w pobliżu i mieli za chwilę jeść obiad. I Jacek, który w chwili obecnej jest głównodowodzącym kościoła ulicznego w Gdańsku, zaczął wygłaszać kazanie, którego podstawą było rozmnożenie chleba i ryb przez Jezusa. Ja go słucham, myślę, wiem, do czego on zmierza. I podziwiam jego wiarę. I on już wyraźnie zbliża się do końca tego swojego kazania. I mówi, wow, Bóg ma już niewiele czasu. Ciekawe, jak to się skończy. I naprawdę faceta podziwiam, bo ja bym tego kazania wtedy nie wygłosił, gdybym ja tam stał. A on mówi w pewnym momencie, zapraszam wszystkich do stołu pańskiego, przyjdźcie i jedzcie. Niech dla wszystkich wystarczy. I oni podchodzą do tego stołu i w tym momencie z tłumu wychodzi facet w maseczce i mówi, czy wy przypadkiem nie potrzebujecie więcej jedzenia? A ja mówię, to jest to, czego my potrzebujemy teraz najbardziej. Czy ma pan jakiś pomysł? On mówi, poczekajcie chwilę. Facet gdzieś poszedł, za chwilę podjeżdża van, z tego vana wysiada on i jego kolega w maseczkach, otwierają z tyłu pakę, zaczynają wyciągać kartony olbrzymie, przynoszą do przodu, otwierają te kartony, a w kartonach są zestawy obiadowe. W pojemnikach z przegródkami, bardzo ładnych, zafoliowane, łosoś, frytki, surówka, kurczak, ryż, surówka, spaghetti i tak dalej. 100 takich obiadów przywieziono.
Bóg ma poczucie humoru.
Słuchajcie, patrzyliśmy na to wszystko, mnie ciarki przechodziły, włosy stawały mi dęba, a osoby bezdomne podchodziły i mówiły tak, błagamy, powiedzcie, że to było ustawione. Błagamy, powiedzcie, że z tymi facetami się mówiliście, bo to jest coś nieprawdopodobnego. A ja drżąc mówię, nie, to jest nasz Bóg. To jest ten Bóg, którego wierzymy i któremu służymy. Dlaczego ci faceci przyszli 17:17, a nie o 17:00, kiedy rozpoczynamy kościół uliczny? Dlaczego nie 17:30? Dlaczego nie 16:20? Przyszli o 17:17 Kiedy Jacek skończył kazanie, oni w tym momencie podeszli. Ja potem zadałem im pytanie, skąd wy się tutaj wzięliście? I oni powiedzieli, że prowadzą firmę cateringową i bardzo wiele firm nie odebrało od nich objawów, bo się zamknęły albo bały się odebrać, że się zarażą i te objawy im zostały. I oni mówią, chodźcie, pojedziemy na targ węglowy, zastanowimy się, co dalej. A my na targu węglowym mamy kościół liczny. To jest olbrzymie miejsce. Oni siedzieli we dwóch w samochodzie i nagle jeden do drugiego mówi, ty, ktoś tam przez mikrofon przemawia, chodź, zobaczymy, co tam się dzieje. I to był ten moment, kiedy oni podeszli. Tak Pan Bóg rozwiązał ten problem. Było to niesamowite. Tydzień później, gdy wprowadzono już takie restrykcje ostre, nie wolno wychodzić z domu, nie wolno gromadzeń publicznych organizować, nic nie wolno, ulice były puste samochodów, było znacznie mniej, było pusto i my tam pojechaliśmy nie wiedząc, co tam będziemy robili, bo nic nie wolno, a my tam jedziemy. Plan był taki, że rozdamy tylko jedzenie osobom głodnym i pojedziemy do domu. Ale okazało się, że spotkanie trwało bite 2 godziny, bo podchodziły osoby potrzebujące, mówią, pomódlcie się o mnie, mam taki problem, co mam zrobić? I karmiliśmy tych ludzi i modliliśmy się o nich. I jedna z osób do nas podeszła, która powiedziała coś bardzo niesamowitego. Ten facet powiedział tak, przyszedłem dzisiaj tylko i wyłącznie w jednym celu. Przyszedłem, żeby zobaczyć, czy wbrew wszelkim zakazom dzisiaj tutaj będziecie. Przyszedłem, żeby zobaczyć, czy rzeczy najważniejsze są dla Was wystarczająco ważne, żeby dzisiaj tutaj być. I nie zawiodłem się. Szacun. Tak powiedział facet. Wow, to jest coś niesamowite. Kościół jest jak miasto położone na górze, które wszyscy widzą. I nie da się ukryć światła, które z niego bije. I jeżeli bije z niego światło, to z tego będzie wiele wynikało. I ten człowiek widział, że biło światło i przyszedł zobaczyć, czy to światło będzie. I ono było. I część osób mówi, że jesteśmy aroganccy, że łamiemy zakazy, że łamiemy zalecenia. Przecież tamci wiedzą, prawda? Co ja Wam powiem? Gdy te głodne osoby podeszły do przodu, ja zadałem pytanie, czy dzisiaj ktoś tutaj, kto niczego nie jadł? I podniosły się rękę w górę. Ja mówię, czy są tutaj osoby, które niczego nie jadły dzisiaj i wczoraj? I podniosły się rękę w górę. Instytucje, które zostały powołane do tego, żeby pomagać potrzebującym, z powodu wirusa się zamknęły. I mam zrozumienie, że Kościół musi być w takim miejscu, że gdyby nawet była czarna ospa, gdzie ewidentnie będzie widać, że ludzie umierają, to Kościół musi być w takim miejscu, że będzie szedł i będzie robił rzeczy, których nikt inny nie będzie robił. Amen. Dlatego, że to wynika z naszego powołania. Nawet gdybyśmy mieli zginąć. I tak niedawno jeden pastor powiedział, że gdy były epidemie, te takie prawdziwe, wielkie, gdzie ludzie umierali masowo, chrześcijanie robili robotę, której nikt inny nie chciał robić. I w wielu przypadkach z dziwnego powodu nie chorowali i pomagali im, bo Bóg był z nim. Dobra. To tyle. Jeszcze powiem, jeszcze 2 doświadczenia powiem i już i potem moją żonę tutaj zaproszę. Przyszło do mnie też przekonanie, że powinienem chodzić w różne miejsca. Nie, że powinienem chodzić. Chodzić trzeba było tak czy inaczej. Tylko, że gdziekolwiek pójdę, a spotkam smutne osoby, powinienem o nie się modlić. Pan Bóg dał mi takie przekonanie. To taka dosyć rzecz wymagająca odwagi, aż samego mnie to przeraziło, bo chodzę na pocztę, chodzę tu, tam, i wiecie, wszędzie są smutni ludzie, ale Pan Bóg dał mi takie przekonanie, że mam to robić. Ja w kościele zapowiedziałem, że Pan Bóg mnie do tego przekonał, powiedziałem to głośno, żeby wszyscy trzymali mnie za słowo, żeby nie było tylko tak, że powiedziałem i fajnie to brzmiało. I kilka dni później zawiozłem moją córkę do pracy. Ona jeszcze poprosiła, żebym się przy Biedronce zatrzymał, bo coś chciała wejść do sklepu, żeby kupić. A ja tego dnia byłem strasznie przygnębiony. Byłem po prostu... Obudziłem się zdołowany, położyłem się spać wieczorem zdołowany, obudziłem się zdołowany, wiozłem ją zdołowany, coś mnie przygnębiało, coś mi ciążyło. Jakiś byłem taki bardzo byle jaki. I gdy ona poszła do Biedronki robić zakupy, akurat tak pięknie słońce wyszło i zaczęło sobie świecić i było bardzo ładnie dookoła. I nagle mi się zgardła wyrwało, o dziękuję, o te słowa chodziło, wyrwał mi się krzyk. Panie, ja nie chcę być w takim stanie. Ja nie chcę być, nie chcę trwać w takim stanie upodlenia. Nie do tego mnie powołałeś, żebym chodził przygnębiony, żebym zasypiał przygnębiony, budził się przygnębiony. Ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę. Nie po to Jezus za mnie umierał, żebym teraz się wlókł. Tak mój znajomy mówi. Maciek, ważne jest, żeby mężczyzna w życiu się nie wlókł. On ma przez cały czas maszerować. I według tego, zgadza się? Kobiety się zgadzają. Kobiety się zgadzają. I wiecie, według tych słów mi się przypomniało, że jestem tym, który się teraz wlecze. I chociażby ze względu na to, że jestem mężczyzną, taki nie powinienem być. Wiesz, i ta modlitwa się wydarła, ona tam dłużej trwała i nagle spłynął na mnie pokój. I nagle spłynęło na mnie światło i wypełniłem się chęciami do życia. Wie, co to była za akcja przed chwilą? Że byłem tak przygnębiony, bo teraz byłem na maksa zbudowany. Dosłownie po dwóch minutach. Ktoś mnie w coś wkręcił, ja w to wszedłem i w to uwierzyłem i nagle nie miałem tego. Córka wraca ze sklepu i pyta się, co ci jest? Przez chwilę byłeś zdołowany. A więc miałem fajną modlitwę przed chwilą. Zawiozłem do pracy i wtedy pojechałem do hurtowni papierniczej, ponieważ udało nam się kupić taki fajny termos stropianowy, duży, który mieliśmy zupę ładować. Bo nikt zupy nam nie gotował, nie można było na ulicy nakładać, więc chcieliśmy do pojemniki ją popakować. I potrzebowałem pojemniki. Już tak sobie pokładamy tutaj w tym termosie. Poszedłem do tej hurtowni i okazało się, że mają pojemniki prostokątne. Rozumiecie? W prostokątnym termosie prostokątne pojemniki idealnie pasują. Słuchajcie, tak się ucieszyłem i te kobiety mówią, ojej, jest Pan pierwszą szczęśliwą osobą, którą spotykamy od dwóch tygodni. Wszyscy tylko wchodzą i się pytają, są maseczki? Nie ma. Są rękawiczki? Nie ma. I wychodzą jeszcze bardziej przygnębieni niż przyszli. A Pan jest tutaj taki wesoły. Miło kogoś dla odmiany takiego spotkać. Mówię, chciałbym coś Panie powiedzieć. Otóż, gdy wszystko jest w porządku, wszystkim jest dobrze. Gdy coś jest źle w życiu, wszystkim jest źle. I ja wierzę w takiego Boga, czy gdy wszystko jest dobrze i czy wszystko jest źle, to jest dobrze. On mówi, to nie to mi to, co Pan mówi. A ja mówię, no nawet przed chwilą tego doświadczyłem w samochodzie. I mówię, i tym, czym chciałbym się z Paniami podzielić. Czy zgodziłoby się Pani, żebym się pomodlił o Was? A one mówią, no chętnie. Jak tam Pan będzie wieczorem szedł spać, to proszę tam wspomnieć o nas. A ja mówię, nie, chciałbym teraz, tutaj i teraz. Dobrze, to ja zawołam szefową. No i przyszła druga kobieta, one dwie, a mówię, chwyćmy się za ręce. I zaczynam się modlić. Mówię, Panie, błogosław to miejsce, niech Twój pokój tutaj wstąpi. Niech Twoja moc wypełni te kobiety. Niech to, co słyszą ich uszy, będzie niczym w porównaniu z, niech to, co ich uszy słyszą, co dobiega z zewnątrz, będzie niczym w porównaniu do tego, co one usłyszą od siebie z nieba. I mówię, amen. Ale to niesamowite. To niesamowite. Dziękujemy Panu, że Pan tutaj przyszedł. To było tak wspaniałe. Ja mówię, i mogę Pani mieć to codziennie. Dlatego, że ten Bóg, On cały czas jest. On cały czas jest gotowy. Do Niego można się modlić. Do Niego można... Jemu można sprawy przedstawiać. I wyszedłem z tej kurtowni i mówię, niesamowite. Gdybym nie podjechał pod Biedronkę, to wszystko by się nie wydarzyło. Gdybym nie podjechał pod Biedronkę. Bóg musi lubić Biedronkę.
Codziennie nieskreślenie.
Tak. Ale słuchajcie, ta modlitwa pod Biedronką. Coś się wtedy wydarzyło. I wychodzę z tej hurtowni i mówię, to jest genialne, to jest niesamowite. Chcę tego więcej. Chcę tego przez cały czas. I wszędzie. I poszedłem do piekarni. I patrzę, a te panie są przygnębione. W mateczkach. Przygnębione, klientów nie ma. I pytam się, jak sprawy wyglądają? Nie za dobrze. Ludzie nie przychodzą, obroty spadły. Ja mówię, więc, że to może dziwnie zabrzmieć, co teraz powiem, ale chciałbym Panią zaproponować modlitwę. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili o to, żeby ta piekarnia przeżyła, żeby Panie były szczęśliwe, żeby tutaj był pokój, żeby była radość. Czy Panie się zgodzą? One tak patrzą jedną w drugą zaskoczone i mówią, dobrze, dobra. Wtedy chodzi jakaś kobieta do piekarni. Mówię, Pani podejdzie tutaj, bo zaczynamy modlitwę. Ona mówi, dobrze. I podeszła tutaj do nas. Ja mówię, Ojcze, niech Duch Święty wypełni to miejsce. Niech Duch Święty wypełni te kobiety, które tutaj pracują. Niech strach, który przynosi świat, będzie niczym w porównaniu do tego, do pokoju, który Ty przynosisz. Prawdziwego pokoju, który przynosisz. I powiedziałem, amen. Ale Pani mówią, dziękujemy Panu, że Pan przyszedł się tutaj. I wyszedłem. Słuchajcie, i takie doświadczenie niesamowite, bo to jest majda, nie? Słuchajcie, i wszędzie przygnębieni ludzie w tym kraju i na świecie i oni wszyscy dobrze reagują, gdy im się oferuje modlitwę. A po modlitwie zawsze dobre rzeczy wynikają. Teraz, ostatni wtorek, mieliśmy 308 spotkanie kościołowicznego. Wtorek we wtorek. Przez 308 sporków. A 6. rocznica nam pyknęła.
Amen.
A, słuchajcie, i co tydzień głosimy Ewangelię ludziom, którzy przypadkowo tam przychodzą. Wyszli na spacer, wyszli na zakupy. Kiedyś facet mówi, szedłem się uchlać, ale mówię, po tym, co ty usłyszałem, nie mogę. Nie mogę zrobić tego, co chciałem. Nie pasuje. I takie doświadczenia od 6 lat, tydzień w tydzień, się dzieją. Jeżeli wychodzimy z domu w radości Bożego pokoju, świecimy, jesteśmy jak to miasto na górze, którego nie da się ukryć. Jest targadzie jeszcze coś do zrobienia w kwestiach głoszenia, w kwestiach organizacji? Jest coś jeszcze do zrobienia? To wszystko zostało zrobione? Jest.
Też.
I gdzie? I w Skarszewach też. Tak, i wszędzie. Kochani, to było tydzień temu, grał zespół, wychodzi gość i opowiada, jak miał raka jelita grubego. Tłumy ludzi słuchały. Setka ludzi wtedy stała. W ogóle przez całe spotkanie około 300 osób się przewinęło, takich, które przez 5, 10, 20 minut, przez pół godziny słuchały tego, o czym mówiliśmy. Ja po tym doświadczeniu mówię tak, drodzy Państwo, wszystkie osoby, które mnie słyszą i nie słyszą, jest niepowtarzalna okazja. Jeżeli cokolwiek Wam dolega w kwestiach zdrowia, w kwestiach samopoczucia, w kwestiach relacji międzyludzkich, wyjdźcie teraz do przodu, będziemy się o Was modlili, bo chwała Pańska spoczywa nad tym miejscem. Ja to mówię do ludzi, którzy obok mnie mają żadnego pojęcia. I wiecie, jak mnie zareagowali? Przyszli. Do mnie samego przyszło 5 osób. Musieli czekać, aż skończę z jednymi, żeby wziąć się za nich. Ludzie z ulicy. Tacy, którzy nie chodzą do kościoła i nigdy nie przyjdą, bo ich nie interesuje kościół. Jeśli zastanawiają nad tym, co jest napisane w Biblii, on szedł się uchlać, albo szedł do agencji towarzyskiej, albo na zakupy. I te osoby się zatrzymują i Duch Święty ich dotyka tam w tych miejscach, na ulicy. Co za niesamowita możliwość i okazja i przywilej. To nie w każdym kraju tak można, jak w naszym. I podeszła jedna osoba i druga. Jakiś zatrzymał się mnich. Potem się okazało, że franciszkanie. I tak obserwował, nie wiedział w ogóle o co chodzi. I mówię, jak masz na imię? Piotr. Mówię, chodź, pomożesz mi tutaj, będziemy się modlili. I ten franciszkanin poszedł, mówię, połóż rękę na tą panią. Ją położył. I tam się modliłem o nią. On nie wiedział o co chodzi w ogóle. I to było super doświadczenie. Ja potem mówię, ja to będę przechodził częściej. Mówi, to czego doświadczyłem tutaj przed chwilą. Mówi, to jest niesamowite. Żywy Bóg spotkał się z grzesznym człowiekiem, który potrzebuje jego łaski. Mówmy tak i tak dalej, i tak dalej, ale już na tym zakończę. Bogu nie będzie chwała. I niech te rzeczy się dzieją. W Starogardzie Gdańskim, w Skarszewach, gdzie jeszcze? W Lewie, gdzie jeszcze?
Wszędzie, gdzie Boga nie ma. Gdzie go nie znają.
Ale nie, tam gdzie wymieniamy, tam się będą działy. Okole, Kościerzyna, Bytonia i tak dalej. Bogu nie będzie chwała. Pelpin.
Amen. Ale żeście słyszeli ich doświadczeń, no miesiąc dostarczy. Król jest tylko jeden. Tak?
Amen.
Żeśmy wjeżdżali, taki wielki, taka ściana była wymalowana. Król jest tylko jeden. Nie wiem, czy to chodziło o reklamę piwa, czy o co tam chodziło. Co?
Wódki.
Ale tego nie dostrzegam. Zobaczyłam tylko, król jest tylko jeden. Pomyślałam, to jest dobre przesłanie. Tylko my musimy dopowiedzieć resztę, tak? Kim jest ten, kto jest tym królem. Nasz Pan jest wielki, nasz Pan potrafi robić cuda i On jest ponad wszystko. Myśmy dzisiaj śpiewali o tym, że jego krew, tak? Śpiewaliśmy o Jego krwi. I zazwyczaj, kiedy mówimy o krwi Jezusa, to mamy na myśli to, że Jego krew sprawiła, że jesteśmy zbawieni, Jego krew przebaczyła nasze grzechy. I tu jakby kładziemy akcent, rzeczywiście to jest podstawa, ale dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, że Jego krew również usuwa wszelkie słabości, Jego krew usuwa nasze niedowartościowanie, Jego krew zabiera strach, Jego krew zabiera wszelkie ograniczenia, które mamy wewnątrz siebie i widzimy, że one są. I ciekawe jest to, że Maciek dzisiaj dwa razy powtórzył o tym mieście położonym na górze, bo ja dzisiaj przygotowałam dla Was właśnie ten fragment. A myśmy z mężem nie konsultowali nic wcześniej. Tak więc chciałabym, żebyśmy sięgnęli do słowa. Słuchajcie, dlatego że doświadczenia są super i one są potrzebne. One zagrzewają nas do walki, dają nadzieję, pokazują, że można. Ale to, co zostaje w nas, kiedy już idziemy do domu i opadają emocje i tak dalej, to zostaje Boże Słowo, które jest niezmienne i które jest jakby takim narzędziem, które zawsze z nami będzie. I ostatnio czytałam, jak Jezus zobaczył tłumy, które się błąkają jak owce bez pasterza, jest powiedziane, że się użalił nad nimi. I kiedy się użalił, to wiecie, następny werset mówi, że On zaczął ich nauczać różnych rzeczy. Czyli reakcją Jezusa na zagubienie człowieka, na to, że jest bez pasterza, że człowiek nie wie co robić, że jest znękany, jest nauczanie. I Jezus nauczał dlatego, że wiedział, że jeżeli my będziemy rozumieć pewne rzeczy, to będziemy mieli narzędzia, żeby móc sobie w życiu poradzić. Nie będziemy potrzebowali ciągle, żeby ktoś nas zbudował, albo jeżeli nas nie zbuduje, to będziemy chodzili klapnięci, tylko będziemy sobie mieli przekonanie o właściwych rzeczach, tak? które Bóg powiedział. I dlatego otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, otwórzcie swoje Biblię na 5 rozdziale i sięgnijmy sobie tutaj do 14, 15, 16 werset będziemy sobie czytali. dobrze mieć Biblię, dobrze mieć nawet w telefonie, gdziekolwiek, patrzeć na Słowo, podkreślać to Słowo, przepisywać to Słowo, uczyć się Słowa na pamięć. Dlatego, że kochani, idą ciężkie czasy, Maciek tak powiedział, i mamy takie przekonanie, że ten COVID to jest początek różnych trudności, które nas czekają. I będzie taki czas, kiedy zostanie nam tylko Słowo, to, które jest w nas. Nie wiadomo, czy będziemy mieli nawet egzemplarze Biblii, więc dobrze jest to Słowo mieć w sobie. Wy jesteście światłością świata. Nie może ukryć się miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Ja wam powiem, że odkąd się nawróciłam, miałam 18 lat, to całe życie chowałam się, znaczy w sumie wcześniej też, jak byłam dziewczynką, cały czas chowałam się ze swoim światłem. To znaczy, byłam przekonana o tym, że mam pewne zdolności, pewne rzeczy umiem, dobrze się uczyłam w szkole, miałam dużo zawsze zdolności takich plastycznych, dużo rzeczy mi wychodziło, ale jakoś tak nie wierzyłam w to. Nie wierzyłam w to, że to może być dla innych ludzi pożyteczne, ciekawe. Może też trochę to, jak mnie rodzice traktowali. Rodzice zawsze byli dumni ze mnie. Opowiadali znajomym, Agatka to, Agatka tamto, ale jak na przykład próbowałam im o czymś opowiadać, co jest dla mnie ważne, co uważam, że jest mądre, to jakoś tak nie nawiązywali, przechodzili do innego tematu. I ja się tak jakoś nauczyłam, że to, co ja mam do powiedzenia, kim ja jestem, to nie jest takie ciekawe. Że to nie jest ciekawe dla innych. I zaczęłam się chować ze swoim światłem, ale też ze swoim światem. To znaczy zaczęłam, zawsze dużo czytałam, ale wszystko takie jakieś przemyślenia, jakieś marzenia, jakieś pragnienia, nie dzieliłam się tym z nikim. Po prostu wewnątrz przeżywałam, spisywałam sobie pamiętnik i ten mój wewnętrzny świat był bardzo wielki. Wiecie, tam się działy niesamowite rzeczy. Tam sobie wyobrażałam, że kiedyś będę taką osobą właśnie odważną, która potrafi być sobą i przed nikim nie musi udawać. Że nie muszę się gdzieś chować, tylko że będę mogła być taka po prostu, jak czasami patrzyłam, takie osoby jak Maciek na przykład, czy jakieś inne, takie odważne, z natury odważne. Myślałam sobie, wow, ale ja bym chciała być taką osobą. Pamiętam kiedyś na kolonii koleżanka weszła do sali i śpiewała piosenkę. Ja do tej pory to pamiętam, że pomyślałam, wow, jaka ona jest odważna, ona śpiewa piosenkę przed wszystkim, ja bym w życiu tak nie zrobiła, tak? Jak ja wchodziłam do jakiegoś pokoju czy jakiejś sali, to zawsze gdzieś tak przy ścianie, nigdy bym, środkiem bym nie przeszła. Nie? Środkiem bym nie przeszła. Ja wiem, że teraz to, co mówię, może być obce dla Was i dziwne, dla niektórych, ale byłam zawsze takim bytem bardzo nieśmiałym i takim właśnie z wewnętrznym światem, ale nie pokazującym się na zewnątrz. I kiedy się nawróciłam i zaczęłam czytać o Jezusie Chrystusie, dlatego się nawróciłam, bo zobaczyłam Jezusa, to wiedziałam, że On z jednej strony był taką osobą bardzo wrażliwą, też z olbrzymim światem wewnątrz, bo tego się nie da nie zauważyć, kiedy czytamy Ewangelię, że Jezus o wiele więcej wiedział, niż mówił, niż pokazywał. On o wiele więcej mógł powiedzieć i zrobić, niż zrobił. Nie robił tego ze względu na to, że po prostu ludzie by nie zrozumieli. Ale z drugiej strony był odważny. Był sobą. On nie udawał, tak? On się gdzieś nie kurczył. On nie w pewnych sytuacjach jakby nie powściągał języka, tylko mówił odważnie, tak? I to zaczęło być dla mnie wyzwaniem, bo ja zrozumiałam, że tak jak Jezus, my mamy być tacy sami jak On. Nie tylko chodzi o bezgrzeszność, nie tylko chodzi o posłuszeństwo, ale w ogóle o styl życia. O styl życia, że my mamy być jak Jezus. On był takim miastem położonym na górze. Wszyscy mogli patrzeć na Niego. On nie po to przyszedł tutaj na świat, nie po to głosił Ewangelię, żeby gdzieś tam być z boku, tak? Żeby być cichutko. Żeby tylko SMS-y pisać do kolegów, tak? On to robił z niesamowitym wyczuciem, bo wiedział, kiedy się wycofać, kiedy poczekać, a kiedy stanąć z przodu i powiedzieć odważnie, tak? Więc tu widzimy te obydwie postawy u Niego. Nie ma to nic wspólnego Jezusa życia, Jezusa całe życie nie ma nic wspólnego z jakimś gwiazdorstwem. Tak? On nie był gwiazdą. Z jednej strony był gwiazdą, bo nikt tak nie świecił jak on, ale z drugiej strony to nie było ludzkie gwiazdorstwo, to nie było pokazywanie się, popatrzcie na mnie, jak jestem wspaniały, tak? Teraz przy reflektory, proszę bardzo, nie? To nie był celebryta. Jezus nie był celebrytą. To, że był zauważany, wynikało z tego, że Duch Pański był nad nim i ludzie to zauważali. Tak jak w przypadku Jana Chrzciciela, tak samo. Ludzie do nich szli, ponieważ widzieli to światło, które jest w nich, a nie dlatego, że oni się nagłaśniali. Teraz jest w takim świecie żyjemy, gdzie można się nagłaśniać w różny sposób. Możemy w internecie właśnie stworzyć taki swój wizerunek, w social mediach, tak, na Facebooku, na Instagramie. I ludzie tworzą takie życie, że potem młode dziewczyny, bo mam młode dziewczyny w domu, to wiem, oglądają Instagrama i myślą, o, to jest życie, nie? O, ta dziewczyna, ona to zawsze wygląda, tak? Bo na każdym zdjęciu rzeczywiście wygląda, tak? Na każdym zdjęciu nie widać, że ma depresję, na każdym zdjęciu nie widać, że ma jakieś problemy. Ona na każdym zdjęciu jest po prostu gwiazda, tak? Super wygląda, super się czuje, super życie prowadzi. I można w to uwierzyć. I można się dać nabrać na to. I niestety jako chrześcijanie też możemy zacząć udawać. I możemy zacząć tworzyć jakieś życie, które jest nierealne. Ale Jezus jest dla nas wyzwaniem, żeby się pokazać. W jaki sposób się pokazać. Pokazać światu w taki zdrowy sposób. Takim jak tutaj czytamy o tym. Miasto, które jest położone na górze, nie może się ukryć. Ja tutaj widzę taką rzecz, że to miasto jest położone na górze i dlatego się nie ukrywa, bo z natury jest przeznaczone do tego, żeby go było widać. I my również jesteśmy stworzeni tak, że ma nas być widać. Ma nas być widać. Oczywiście cel jest taki, że my jesteśmy tym świecznikiem, który trzyma światło, czyli to nie chodzi o nas, że to o świecznik, ale piękny ten świecznik. Nie, to nie ma być uwaga na świecznik, ma być uwaga na światło skierowana, ale jednak ten świecznik musi być wysoko wyniesiony, a nie stawiany gdzieś tam byle gdzie. I my jednak, skoro jesteśmy tym świecznikiem, mamy być widoczni. I powiem Wam o takich trzech etapach w moim życiu, jakby to zrozumienie tej prawdy do mnie docierało. Właśnie mówię Wam to jako osoba, która z natury jest nieśmiała i dla której nie było to łatwe. Tak? Są osobowości takie estradowe, bym to nazwała, które jakoś tak w naturalny sposób, tak? Są w gronie rówieśników przewodzą, tak? Wszyscy, jak on mówi, to wszyscy słuchają, nie? Zawsze miałam takie osoby w klasie, są się, jak to robią w ogóle? Po prostu zaczynają mówić, wszyscy patrzą na nich. Po prostu nagle wianuszek słuchaczy, tak? Jak to zrobił? To jest jakiś taki naturalny autorytet, siła przyciągania. Ja nie byłam taką osobą, nie jestem nadal taką osobą, ale widzę, jak Bóg mnie prowadzi do tego, żeby właśnie stawać się tym świecznikiem. Po to, żeby Jego światło było widziane. I taki pierwszy etap przyszedł, kiedy mieszkaliśmy z Maćkiem jeszcze w Kołobrzegu, i tam uczyliśmy w szkole językowej, uczyłam angielskiego i pamiętam, że Bóg zaczął, miałam tam taki okres, pierwsze moje posty takie dłuższe z Bogiem, takie słuchanie w nasłuchiwaniu Bożego głosu i podczas jednego z takich postów przyszło do mnie słowo z Księgi Izajasza, 60 rozdział. Na pewno znacie, bo bardzo znany jest ten werset, ale go przeczytam, bo on tutaj pasuje. Powstań, zajaśnij, ponieważ przyszła Twoja światłość i chwała Pana wzeszła nad Tobą. Oto bowiem ciemność okryje ziemię i mrok ludy, ale nad Tobą wzejdzie Pan i Jego chwała pojawi się nad Tobą. Ja zawsze to czytałam wcześniej, bo ja już wiele lat jestem chrześcijanką, ale zawsze odnosiłam to do Jezusa. Zawsze wiedziałam, że to chodzi o Jezusa. Ale podczas tego postu Bóg zaczął do mnie mówić, że to jest do mnie, że to jest o mnie, że to ja mam wstać i zajaśnieć, czy ja to zrozumiałam, że mam stać się widoczna dla innych. Przestać się ukrywać tym swoim chrześcijaństwem. Jak ja się nawróciłam, to ja nikomu nie mówiłam o tym, że się nawróciłam. Moi rodzice wiedzieli, że chodzę do kościoła, czytam Biblię, ale nie opowiadałam koleżankom, wstydziłam się tego, znaczy wstydziłam. Ja nie wiedziałam, jak bym mogła to skomunikować, żeby być komunikatywną, tak, żeby to było dobrze odebrane. Więc nie mówiłam nikomu. wiedziałam, że to jest złe, chciałam to jakoś, ale z drugiej strony bałam się odrzucenia, strasznie bałam się odrzucenia. I tutaj nagle Bóg mówi: Agata, jest czas, żebyś wyszła z cienia, jest czas, żebyś się pokazała. I wiecie, Boże, ale jak pokazała? Z czym? Ja nie potrafię ani mówić. Ja nie mam jakiejś umiejętności opowiadania. Nie wiedziałam jak. Mówię, musisz Boże mi pokazać jak. I żebyś dał mi jakiś pomysł. I wiedziałam, że chcę, żeby to było w tym miejscu, w którym ja pracuję. Żeby się jakoś przełamać, przestać się bać ludzi, którzy są wokół mnie. I w tamtym czasie prowadziliśmy szkołę językową, uczyłam angielskiego. Takie grupy dorosłych, miałam bardzo fajny kontakt z nimi. I Bóg mi dał pomysł, żeby, kiedy się prowadzi lekcje angielskiego, to jest zazwyczaj taki układ, że pracuje się z jakimś tekstem. Tak, jest jakiś tekst podręcznika, na bazie tego tekstu się wypisuje słowa, gramatykę się omawia i tak dalej. I Bóg mi powiedział: Agata, przecież zamiast tych tekstów, które są w podręczniku, możesz opowiadać im o swoich doświadczeniach z Bogiem. I ja mówię, rzeczywiście. Było to dla mnie łatwiejsze jakby do zrobienia, ponieważ robiłabym to w języku angielskim. A w języku angielskim to jest tak, jakbyście byli na innej planecie, byli kimś jakimś innym człowiekiem niż jesteście w rzeczywistości. I dla mnie to było łatwiej zrobić po prostu. Jakoś tak czułam, że jestem kimś innym, kiedy mówię po angielsku. No i tak zaczęłam robić, słuchajcie. Po prostu mówię do moich uczniów: słuchajcie, teraz opowiem wam historię z mojego życia. Ale uważajcie, wypiszcie nowe sformułowania, tak, czy gramatycznie, jak tak na początku ustawiłam, żeby gramatycznie bądźcie no jakby świadomi tego, co się będzie działo, wypisujcie sobie nowe słowa i zwróćcie uwagę, jakie konstrukcje gramatyczne tutaj używam. I zaczęłam opowiadać po angielsku o swoich doświadczeniach z Bogiem, jak mnie Bóg uzdrowił, kiedy modliłam się, bo miałam problemy z jelitami, a Bóg mnie uzdrowił, przestałam wtedy jeść słodycze, różne historie, ale takie ze swojego życia. I no, pierwsze było takie niesamowite, taka radość do mnie przyszła, że ja w końcu mogę mówić o Bogu publicznie. Wiecie, że się nie chował z tym moim Bogiem, tylko ja mówię o nim. Chwalę Go. Ale owoc też przyszedł szybko w postaci tego, że zaczęły podchodzić do mnie osoby po lekcji i mówią: wiesz co, twoje doświadczenie nie dotknęło bardzo. To jest niesamowite, że tak Bóg zadziałał w swoim życiu. I my wtedy mieszkaliśmy pod Kołobrzegiem, 30 km. Nawet zaczęły przyjeżdżać do nas osoby, do nas do domu i prosić o to, żeby opowiedzieć im więcej o Bogu. Modliliśmy się, jedna dziewczyna przyjęła, właśnie nawróciła się w ogóle. Modliliśmy się o uwolnienie jakiejś osoby. Więc jakby był już od razu owoc tego, że ja się tak odważyłam, tak się pokazałam z tym moim Bogiem. Dla mnie wtedy to się wydawała prawdziwa rewolucja. No i minęło parę lat. Przełomów było więcej. Teraz jak przygotowywałam to kazanie, to myślałam, tych historii było o wiele więcej. Ale cały czas był we mnie taka potrzeba: Boże, ja chcę być odważniejsza. Ja chcę być taka... Chcę być taka sama, jak jestem w kościele, to chcę być taka sama w Biedronce, chcę być taka... Wtedy nie było Biedronek, ale w sklepie chcę być taka sama na ulicy, chcę być taka sama w pracy. Tak samo na Tobie skupiona, o Tobie mówiąca, nie chowająca niczego. Więc następny etap to był kościół uliczny. Kiedy z tego takiego wielkiego pragnienia, żeby nie tylko w kościele żyć duchowo, ale tak na co dzień, powstał pomysł, żeby wychodzić na ulicę. Tak? I żeby na ulicy, tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich, apostołowie głosili na ulicy, tak jak czytamy w różnych przebudzeniach duchowych, które miały miejsce w historii, stawiali sobie jakieś stołeczki, stawali w tłumie, Wesley czy tam inni i po prostu odważnie mówili o Bogu. Nie ukrywali tego w jakiś tam sposób, tylko wprost mówili o tym, jaki jest Bóg. I to było dużym wyzwaniem dla mnie. To Wam pewnie kiedyś już opowiadałam, więc nie będę się powtarzała, ale dla osoby, która nie przemawia, która w szkole miała problem, żeby wierszy publicznie powiedzieć, żeby miała problem, żeby przejść przez środek klasy, bo mnie zobaczą, tak, bo mnie zobaczą z każdej strony, żeby nagle wystąpić na środku ulicy i mówić coś o Bogu, to było bardzo trudne dla mnie. Ale czułam, że z drugiej strony Duch Święty mówi: Agata, rób to, powstań, zajaśnij, przyszło Twoje światło, ciemność i mrok spowija ludy. To nawet nie jest kwestia Ciebie, że Ty się musisz rozwinąć, że chodzi o Twój rozwój wewnętrzny, tak? To nie chodzi tylko o Twój rozwój wewnętrzny, tylko tego światła potrzebują ludzie. Więc Twoja odwaga jest niezbędna, żeby moja chwała mogła się okazać. I wiecie, i ta zależność, my musimy cały czas to rozumieć, że Bóg nie może być uwielbiony, jeżeli Go nie widać. Jego ludzie muszą zobaczyć, a oni Go muszą zobaczyć w nas. Bo On, i On by mógł tak zrobić, że nagle nam się tutaj pokaże na tej planecie Ziemia i wszyscy Go widzą, aha, to jest Bóg, tak? Ale jednak Bóg wymyślił to inaczej. Chciał te swoje światło przelać na nas, żeby każdy z nas był takim światłem. I tam, gdzie jesteśmy, żeby ludzie mieli światło wokół nas. I to jest Jego sposób zapalania tej planety. Trzeci etap w moim życiu to był, kiedy Bóg powiedział, żebym zaczęła w internecie nagrywać filmiki i żebym otworzyła kanał na YouTubie. To było następne trudne dla mnie doświadczenie, bo znowu, Boże, ja nie jestem tego typu osobą. Ja nie lubię być wcale z przodu, to nie jest dla mnie naturalne, tak, żeby być z przodu, żeby wszyscy na mnie patrzyli, będą oceniali, jak ja mówię, że się mylę, że jaki ja mam głos, a że mi się tutaj włosy przekrzywiły. Przecież wiem jak ludzie robią, tak? Po prostu każdy szczegół zauważą i suche nitki na tobie nie zostawią. I to było wyzwanie. A z drugiej strony ten Duch Święty mówi, rób to Agata, do tego jesteś powołana. I wiecie, Boże, ale ja nie mam takiej osobowości. A Bóg mówi, mnie to nie obchodzi, jaką masz osobowość. Tak Boga to nie obchodzi. Dlaczego? Bo moc słabości się doskonali. Moc słabości, kiedy my idziemy w słabości, coś robimy. Kiedy właśnie nie potrafimy, mamy całą listę wymówek, dlaczego nie powinniśmy tego zrobić. Bo się nie nadajemy, bo ktoś inny się bardziej nadaje. Bóg mówi, wyrzucamy listę i idziemy to robić. I pierwszy rok zaczęłam nagrywać do tak zwanej szuflady, nagrywałam, nikomu tego nie pokazywałam, tylko nagrywałam filmiki, próbowałam się oswajać ze swoim głosem, ze swoim wyglądem. Maćkowi tylko czasu do czasu pokazywałam, żeby jakieś uwagi były, co bym mogła inaczej robić, tak? Jakbym mogła inaczej mówić. Ale po roku przyszedł czas, teraz okej, wypływam na szeroką wodę. Widzicie, teraz ten kanał już prowadzę 3 czy 4 lata, już nie pamiętam. 3 chyba. I jak sięgam do tych filmików sprzed 3 lat, to widzę różnicę. Maciek nawet sugerował, Agata, może byś usunęła te filmiki pierwsze, wiesz, tam widać taka byłaś jeszcze spięta, sztywna i tam, no wiadomo, nie? A ja mówię, nie, właśnie nie, właśnie niech ludzie też widzą, niech widzą i niech wielbią Boga, bo niech widzą rozwój we mnie, niech też widzą, że to nie jest tak, że jak ktoś dobrze coś robi, to on tak po prostu wyskakuje, i on wszystko idealnie robi, tak? To nie jest tak. Każdy z nas się rozwija i my często widzimy kogoś w tym rozkwicie takim i porównujemy ten rozkwit do swoich początków i myślimy, o nie, no ja w życiu. Ja się do tego nie nadaję, ja w życiu nie dojdę do takiego poziomu. I się wycofujemy często wtedy. To jest moment, porównujemy się i się wycofujemy. To nie jest dla mnie, to nie jest moja dziedzina. I potem się tak wycofujemy i po 40 przychodzi refleksja, to do czego ja się w końcu nadaję? Może ja się do niczego nie nadaję. Rodzina nie bardzo mi wyszła, praca jest nudna i wcale nie jestem w niej specjalistą. Robię, bo muszę zarobić na życie. I wiele osób przeżywa kryzysy. Wiele osób przeżywa kryzysy i wtedy dochodzą jakieś zdrady, jakieś głupie pomysły na życie, bo żeby tylko się jakoś dowartościować, tak? Ale Bóg chce nam pokazać, tak jak to miasto, wiecie, położone na górze, to jest tak, możemy sobie wyobrazić, że nie jest tylko góra zabudowana, ale jest całe zbocze zabudowane, takie francuskie majsteczka na przykład. Można zobaczyć w internecie, jak wyglądają takie stare średniowieczne. Na górze całe zbocze jest zabudowane, czyli my widzimy wszystkie poszczególne jakby poziomy, tak? Widzimy budynki na dole, widzimy potem ulicę, znowu aż po szczyt. To miasto jest jakby przejrzyste. Je widać w każdej stronie, strukturę całego miasta widzimy. I Bóg chciałby, żebyśmy my byli tak transparentni. To znaczy, żebyśmy byli widoczni łącznie z naszymi słabościami. Maciek dzisiaj nie powiedział, nie wiem czemu to opuściłeś, w tej historii o tym, jak pojechał do hurtowni, żeby się modlić o kobiety. Wcześniej był w tej Biedronce, się modlił. Ale jeszcze wcześniej, kiedy złożył deklarację w niedzielę, że będzie właśnie w ten sposób postępował, że będzie się modlił o ludzi, to miał wielkie postanowienie, że teraz wracając z tego nabożeństwa, pojedziemy do pizzerii naszej ulubionej, i tam zamówimy pizzę, a oni nam wtedy powiedzą, że no, są zaostrzenia, że nie mogą nam dać, że nie możemy być w środku, a wtedy Maciek zaproponuje, powie, to może byśmy się pomodlili o Państwa, o tą pizzerię, żeby tutaj było błogosławieństwo, żebyście się nie zamknęli. Taki był plan. I myśmy, wracając z tego nabożeństwa, tak strasznie się pokłócili z Maćkiem, tak strasznie się pokłócili, że po prostu nie było mowy w ogóle, żeby zajechać do tej pizzerii. Wiecie, Boże ludzie, nie? Maciek tutaj tchnięty przez Ducha Świętego, takie szczytne marzenia, zdeklarował się przed całym zborem, że tak będzie robił, a potem wracamy i się kłócimy. Potem żeśmy się 2 godziny później pogodzili, ale to pokazuje jakby ten proces działania Ducha Świętego w nas, że On pomimo naszych słabości, pomimo naszych wad, chce się uwielbić. Czyli my mamy się pokazać łącznie ze swoimi słabościami, łącznie ze swoimi wadami. To miasto, które jest położone na górze, je widać w całości, z każdej strony i każdy poziom to jest przejrzyste. Świece również widać z każdej strony i my musimy tacy być. I to nie jest dla ludzi odpychające. Myśmy zauważyli, że jak jeździmy po różnych kościołach, opowiadamy o swoich właśnie słabościach, kłótniach, o tym, jak z dziećmi nam czasami nie wychodzi, to ludzie są tak zbudowani tymi naszymi słabościami, że czasami przychodzą i mówią, ale nie zbudowałeś, ale nie zbudowałeś tym swoim doświadczeniem. Bo właśnie kiedy nie udajemy, tylko jesteśmy autentyczni, to Bóg coś może z nami robić. Może nas używać. I możemy naprawdę świecić. Dlaczego? Bo wtedy pokazujemy, że to światło to nie jesteśmy my, tylko to światło jest od Boga. To jest światło Boże, które w nas świeci. A nie światło naszych charakterów, naszej świętości, że już my jesteśmy tacy wyszlifowani, tacy idealni. To nie to ma świecić. To ma pokazywać, że my jesteśmy naczyniami glinianymi, a On świeci w nas. On świeci w nas i jest potężniejszy niż nasze słabości. No i teraz wracając do tej świecy, naszym powołaniem jest być na świeczniku, tak? Znaczy być tymi świecznikami, czyli być... Ludzie muszą wiedzieć, że my kochamy Boga. Oni muszą wiedzieć, że my się do Niego przyznajemy bezkompromisowo, do tego stopnia, że oczywiście to się wiąże z prześladowaniami, z tym, że ludzie nas częściowo nie będą lubili, odrzucali, ale z drugiej strony, obserwujemy to z Maćkiem od wielu lat, po tym, jak coś się dzieje w ich życiu złego, jak doświadczają jakichś trudności, takich, że nie mogą sobie poradzić zupełnie, albo jakichś ponadnaturalnych rzeczy, na przykład jakaś demoniczna aktywność, to pierwszą osobą, która im przyjdzie do głowy, żeby się zwrócić po pomoc, będziemy my. Bo oni będą wiedzieli, gdzie jest Bóg, gdzie znajdą pomoc, gdzie jest Boży człowiek, który nie mówi tylko o Bogu, ale żyje tym Bogiem. I my tego z Maćkiem doświadczamy, że takie osoby przychodzą. Maćka najlepszy przyjaciel ze Słupska, z liceum. Całe życie ja widziałam, Maciek mówił mu o Bogu i on zawsze tak, a mnie go nie odrzucał, ale tak, to wiecie, tak intelektualista po końcu studia, inżynier, wiecie, tak, to Maciek mówi, nie? Maciek coś tam gada, ciągle podniecony jak mały chłopczyk, tak, to opowiada. Ale kiedyś miał sen. Miał sen tak straszliwy, demoniczny sen, że przez 3 dni chodził do tyłu, nie mógł się uspokoić. I pierwszą osobą, o której pomyślał, że zadzwoni, to był Maciek. Zadzwonił, przyjechał tego samego dnia, modliliśmy się, opowiadaliśmy mu o Bogu. Tak jak zawsze był zamknięty, słuchał wszystkiego. I Bóg będzie wylewał przeświadczenie o swojej obecności na ludzi, ale oni potem będą musieli wiedzieć, gdzie pójść. I my musimy być widoczni. My musimy być jako miasto na górze. Przejrzyści. My mieszkamy z Maćkiem na małej wiosce. 700 osób mieszka. 800 osób może w Łapalicach. I wiecie, tam się nic nie ukryje. Tak? Wszyscy ludzie o Was wiedzą. Więcej wiedzą niż Wy sami o sobie. Tak? To jest normalne. Kto mieszka, tak to wie. Ja wiele razy się dowiadywałam różnych rzeczy o sobie, bo jeszcze pracowałam w tej miejscowości, w małej szkółce. Gdzie wiecie, też wszystkie nauczycielki wszystko wiedziały o wszystkich uczniach, a matki również wiedziały o nauczycielkach i to taka miejscowość. I powiem Wam, że często w takich miejscach jest najtrudniej być światłem, tak? Bo właśnie oni wszyscy wszystko o Was wiedzą, z każdej strony. Ale kiedy zaczęłam publikować na YouTubie moje filmiki, to właśnie ludzie z ciekawości wiedzą, że ja jestem innej wiary, wiedzą, że ja jakoś inaczej te dzieci chowam, wszystko inaczej robię, to z ciekawości zaczęli oglądać te filmy. I jeszcze pracowałam wtedy w szkole, dzieci przychodziły do mnie i mówiły, moja mama panią ogląda, moja mama, ale mówiła, żeby nie mówić. Mała miejscowość, nie? Żeby tam nikt nic nie wiedział. Mamy taką sąsiadkę, która czasu do czasu przychodzi do nas sprzątać, bo mam duży dom i czasami trzeba tam odgruzować ten dom. I ona też nigdy nie rozmawiała o tych tematach, bo wiecie, to tak dziwnie, niby religijne środowisko na tych Kaszubach, ale tak trochę dziwnie o tym Bogu tak wprost rozmawiać. Ale patrzę na tych moich transmisjach, teraz miałam w zeszłym tygodniu 4 dni szkołę czytania Biblii i patrzę, a ona na każdej transmisji była. Na każdej transmisji. Oglądałam, więc potem Karolina, widziałam, że byłaś. No tak, tak, tak. I wiecie, jeszcze nie kontynuuję, ale ziarno jest siane. Tak, ziarno jest siane. Bo my jesteśmy światłem. Co ludzie zrobią z tym światłem, to już nie jest nasza odpowiedzialność. Ale my musimy świecić. I dzisiaj Wam o tym wszystkim opowiadam, bo wierzę, że Bóg chce nas zachęcić do tego, żebyśmy wyszli z cienia. Żebyśmy wyszli z cienia i nie nazywali tego skromnością, że my siedzimy w tym cieniu, bo jesteśmy skromni, bo jesteśmy pokorni, bo my nie chcemy gwiazdożyć, bo my to diabeł tak niestety próbuje, żeby opakować te myśli, tak? Nie, Jezus nie siedział w cieniu, a był najbardziej pokornym człowiekiem. Najbardziej posłusznym, a nie siedział w cieniu, nie siedział gdzieś tam z tyłu, nie siedział w tylnej ławce. Stawał zawsze z przodu tam, gdzie trzeba było stanąć, to stawał. I był pierwszy, kiedy trzeba było zareagować. I my również musimy z tego słynąć, my musimy być znani z tego, że my reagujemy. Wiecie, przeczytam Wam taki słynny cytat Nelsona Mandeli. Ja nie wiem, czy to kiedykolwiek czytałam, być może tak, ale tutaj jak najbardziej to pasuje. Najbardziej boimy się nie tego, że jesteśmy zbyt słabi. Najbardziej boimy się tego, że jesteśmy potężni ponad miarę. Przeraża nas nasze światło, nie ciemność. Zadajemy sobie pytanie, kim jestem, żebym był tak wspaniały, cudowny, utalentowany i fantastyczny. Właśnie, kim jesteś, żeby nie być taki? Jesteś dzieckiem Bożym. Twoje udawanie małego nie służy światu. Nie pokazujesz Twojego światła, gdy kurczysz się, żeby inni ludzie nie czuli się przy Tobie niepewnie. Urodziliśmy się po to, by objawiać chwałę Boga, która jest w nas. Gdy pozwalamy, by nasze światło błyszczało, nieświadomie dajemy innym ludziom pozwolenie, by robili to samo. Gdy wyzwalamy się z własnego lęku, nasza obecność automatycznie wyzwala innych. To są wielkie słowa, ale to jest wręcz niesamowite, że ten człowiek miał takie zrozumienie. Ja pamiętam, jak ja zawsze byłam prawie najwyższa w klasie. Moja mama jest wysoka, tata był wysoki. I zawsze byłam wysoka, tak? I pamiętam, że takie skrępowanie tym moim wzrostem, bo wszyscy niżsi, a jakaś taka wysoka, wiecie, od chłopaków wszystkich wyższa. Ja się nauczyłam kurczyć, ja się nauczyłam dalić, żeby tak być, wiecie, bliżej ludzi, nie? Bliżej ludzi być. Taką tak się chować, taka, nie być jakaś taka inna, nie? I jak ja to czytam, myślę sobie, wow, bo to było fizyczne kurczenie się, to mi niestety zostało, cały czas się gardzie. Ale my się kurczymy też wewnętrznie się kurczymy, bo nie chcemy, żeby ludzie nas zauważyli, bo mamy taką osobowość, nie chcemy ich urazić, nie wiem, nie chcemy zabierać im przestrzeni, nie chcemy, żeby nas odrzucili, bo jesteśmy tacy, jak my jesteśmy, ale to nie służy światu, to nie służy. Bo kiedy my stajemy się tacy duzi, jaśniejący i odważni, to prowadzi również innych ludzi do wolności. Oni patrzą na Ciebie i myślą, ja też chcę być taka. Ja też chcę być taka. Ja chcę być odważna. Ja chcę być duża. Jestem duża, mam 1,80 i będę miała 1,80. Koniec grozy. Tak akurat w moim przypadku. Ale tu chodzi oczywiście o tą wielkość wewnętrzną. I jeszcze raz mówię, tu nie chodzi o nasze cechy charakteru. Tu chodzi o to, żeby nie wstydzić się Chrystusa. No i takie wyzwanie Wam dzisiaj rzucam. W jakiej dziedzinie moglibyście wejść z cienia? jakby w jaki sposób moglibyście wyjść z cienia i pokazać się światu? Co to może być? Bo no, ja ileś tam lat temu prosiłam Boga i Bóg mi pokazał, że właśnie na lekcjach angielskiego mogę mówić o Nim w ten sposób. Ja wierzę, że Bóg ma jakieś takie pomysły dla nas, jak to mogłoby się odbywać. Bo to nie chodzi o to, że teraz nagle chwycę za mikrofon, będę jak Kamiński, tak? Będę po prostu ewangelistą, takim super odważnym, w ogóle przeskoczę 10 etapów swojego rozwoju i nagle tak się zmuszę do tego, żeby być zupełnie jakimś, mieć inną osobowość. Nie, to chodzi o to, żeby zrobić jakiś jeden krok do przodu. Coś innego niż do tej pory, coś co będzie wyzwaniem, ale nie takim, żebym, wiecie, miała zginąć przy tym. I żeby Bóg nam dał pomysł. To może być, nie wiem, wysyłanie SMS-ów do moich znajomych, tak? Czy do mojej znajomej, która jest przygnębiona i mogę zacząć jej wysyłać teksty biblijne, które ją podniosą na duchu, takie mówiące, że Bóg jest przy nim. I to już będzie takie dla mnie, to będzie wyzwanie dla mnie, bo ona może mnie nie znała od tej strony. Może mnie nie znała, że ja mówię o Bogu tak wprost. Wiedziała, że jestem z innego kościoła, ale mnie nie znała, że ja tak wprost o Bogu mówię. Chciałabym, żebyśmy właśnie taką mieli refleksję, ja za chwileczkę się będę też modliła, będziemy się modlili o to, żeby Bóg dał nam pomysł, jak wyjść z cienia, jak to zrobić tak w jego, jakby według jego modelu, tak? To nie chodzi znowu, jeszcze raz mówię, o kierowanie uwagi na siebie, to chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli w nas Chrystusa, żeby go zobaczyli, ale żeby to zrobili, to my musimy też się odważyć na coś, tak? Kochani, powstajmy. Będziemy się modlić o to. Duchu Święty, Ty jesteś potężny, Ty jesteś wspaniały, Ty jesteś światłem, które niesie nie tylko jasność, nie tylko prawdę, przejrzystość, czystość, ale również ciepło i miłość. I ludzie tego potrzebują. Cały świat ginie w ciemności. Nastolatki popełniają samobójstwa, bo giną w ciemności. Ludzie wokół nas żyją w desperacji, w depresji głębokiej, w cierpieniach. I nawet jak pokazują inną twarz, to potem płaczą, nocami płaczą. I świat potrzebuje Twojego światła. I my chcemy być tymi, którzy nie wstydzą się Twojego światła. Nie boją się odrzucenia. Nie boją się tego, że ktoś źle zareaguje. Chcemy być tacy jak Ty, Jezu. W tej kwestii również. Chcemy być Twoimi świecznikami. Chcemy być jak miasta położone na górze. Ludzie będą nas oglądać, tak, będą krytykować, tak, ale zobaczą też Twoje światło. I radość i owoc tego będzie o wiele większy, niż nam się może teraz zamarzyć. Nie chcemy się kurczyć, nie chcemy się cofać. Nie chcemy być ciągle w cieniu. Chcemy być w Twoim świetle, widoczni dla wszystkich, jako Twoje dzieci. Może chcemy, kiedy przyjdą prześladowania, chcemy być tymi, którzy będą jako pierwsi na celowniku, bo będzie oczywiste, że my jesteśmy po Twojej stronie i nikt nie będzie musiał szukać jakiś list, ani doszukiwać się nas jako chrześcijan, bo prześladowca będzie wiedział, że jesteśmy po Twojej stronie. Chcemy być tymi, którzy cierpią za Ciebie, którzy idą za Tobą, którzy też doświadczają chwały, której Ty doświadczasz. Może ja proszę Ciebie, żebyś nam pokazał, w jaki sposób mamy być bardziej odważni. W jaki sposób mamy wyjść z cienia? To znaczy, co mamy zrobić konkretnie? Chcemy się uczyć tego. Chcemy się rozwijać w tej kwestii. Chcemy wzrastać. Wzrastać też w takiej miłości do Ciebie. Ciągle się na sobie koncentrujemy. Na swoich cechach charakteru, na swoich słabościach, na tych grzechach, którymi sobie nie radzimy. Na tym, co jest takie trudne w nas. Nie chcemy na to patrzeć. Chcemy patrzeć na Twoją chwałę w nas. Na Twoją wspaniałość, bo ona jest wystarczająca. Ona jest wystarczająca, żebyśmy my mogli być zbawieni i żeby inni mogli być zbawieni. Ty jesteś potężniejszy, Twoje światło przesłania swoim widokiem nasze świeczniki. Ono przesłania, nas nie widać potem. Widać tylko Ciebie. Chcemy Cię uwielbić właśnie w naszym życiu w ten sposób, że wyjdziemy z cienia. Nie będziemy się bać ciągle. Nie będziemy żyć z takimi podkurczonymi ogonami w kółko, bojąc się, że ktoś coś pomyśli, że ktoś coś powie. Nie chcemy w ten sposób żyć. Chcemy być głową, a nie ogonem. Chcemy być z przodu. Chcemy być tymi, którzy przyznają się do Ciebie. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś dał nam pomoc, żebyś natchnął nas. Czy teraz, czy w następnych godzinach tego dnia, w najbliższym czasie, prosimy Ciebie, przemów do nas. Pokaż nam konkretnie, co możemy zrobić, żeby pójść naprzód, żeby objawiać Twoją chwałę. Modlimy się o Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.